świat ludzkich uczuć.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa na Kaszczyc. Tomasz Goska program realizuje. Razem ze mną w studiu ksiądz Robert Staszuk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzisiaj będziemy kontynuować temat przebaczenia. Będziemy mówić o przebaczeniu jako o przygodzie bożoludzkiej. Dzisiaj także zapraszamy Państwa do włączenia się w naszą audycję telefonicznie. Numer telefonu 644-65-55, kierunkowy 25, numer gadu 308-6701 i numer skrzynki SMS 509-056-590. Na początek zespół Blue Cafe. Czas nie będzie na nas czekał, więc wybaczmy sobie, tak zaśpiewał zespół Blue Cafe i zagrał. Dzisiaj będziemy mówić o przebaczeniu jako o przygodzie bożoludzkiej. Dla tych z Państwa, którzy nas nie słuchali we wcześniejszych audycjach, myślę, że warto wyjść od tego, czym jest przebaczenie.
Bo taka może myśl, do niej wrócimy, ponieważ kiedyś chyba już o tym mówiliśmy pod koniec audycji. Władimir Jankelewicz na przykład mówi takie mądre zdanie: przebaczenie to szlachetność dla codzienności. A więc spotykamy się z tym tematem każdego dnia, bardzo często, nawet chwilami, niemal w każdej sekundzie dnia, kiedy doświadczamy różnych problemów, trudności, konfliktów, różnych wyborów, decyzji, krzywd, zranień, grzechów. I teraz w tym wszystkim też jest zawarte nasze doświadczenie przebaczenia. Trochę też mówiliśmy sobie wcześniej, czym nie jest przebaczenie. Pułapki, w które często wpadamy i mylimy coś z przebaczeniem. Tutaj bardzo często redukcje różnych naszych zachowań mogą wypaczyć sens przebaczenia. Na przykład taka bardzo częsta pomyłka, że przebaczyć to zapomnieć, nie pamiętać tego, co było, albo że to jest tylko decyzja, akt naszej woli i decyzji. Wiadomo, że też to jest, ale to jest za mało, akt decyzji, a już tym bardziej to pierwsze, przebaczyć to nie znaczy zapomnieć. Trzeba dobrze pamiętać, wiedzieć, być siebie świadomym, co chcę wybaczyć, komu, jak głęboka jest ta rana. A więc świadomość jest tutaj na pewno bardzo ważnym elementem przebaczenia. I stąd wyłania się nam przebaczenie jako zjawisko bardzo złożone, bardzo skomplikowane, bardzo trudne. Jest to gąszcz wiele różnych zagadnień i stąd błędem jest, jeśli upraszczamy przebaczenie jako czyn, decyzję, tylko i wyłącznie tak rozumując na przykład. Stąd wyłania się taka jakby podpowiedź, że taka myśl, że przebaczenie to jest bardziej proces, to jest coś, co trwa, coś, co się dokonuje w czasie, przestrzeni, co może trwać tygodniami, miesiącami, latami, a nawet do śmierci. A więc to jest, myślę, że coś takiego w nas, jak proces. Coś, co nie jest do końca chyba raczej skończone. Zależy jeszcze może oczywiście, jaki to jest temat, jak głębia problemu, krzywd, zranień, grzechów nam wyrządzonych, krzywd nam wyrządzonych, czy grzechów popełnionych. Niemniej jednak jest to proces. Krótszy, dłuższy, a być może aż do śmierci. I stąd ja bym tutaj w takim naszym codziennym języku raczej starał się używać tego słowa, proces. Przebaczenie też nie tłumaczy tak do końca bardzo złożonej rzeczywistości, która składa się na cały ten proces przebaczenia. Jednorazowo nie tłumaczy. Myślę, że wiele osób popełnia ten błąd, że próbuje sobie uprościć pewne problemy, trudności, to co przeżywa, czego doświadcza. I stąd nie nastąpi przebaczenie, bo na przykład w jakimś tam momencie człowiek stłumi coś, co powinien przeżyć i dalej pójść naprzód. I zatrzyma się na jakimś etapie życia i stąd nie będzie się rozwijał dalej. Czy potrzebujemy przebaczenia do rozwoju? Na pewno tak. I myślę, że wiele osób zatrzymuje się w tym procesie przebaczenia na jakimś etapie, myśląc sobie, że to wystarczy, dalej już nie dam rady, albo po co. A może właśnie jeszcze pod jakąś kolejną warstwą naszych przeżyć czy spraw kryje się jeszcze coś ważnego, co trzeba by przemyśleć, oddać Panu Bogu, albo sobie uświadomić, by móc tym kierować. Jest to proces. Myślę, że jest to wielką przygodą, też wielką tajemnicą, tak żeby podejść do przebaczenia pozytywnie, nie negatywnie, że to jest bardzo trudne, bardzo bolesne, jest to walka, na pewno też. Ale coś koniecznego, coś dla nas dobrego. I z drugiej strony, gdyby też tak patrzeć na przebaczenie pozytywnie, to na pewno wymaga ono od nas czasu. Wymaga różnych warunków, które są ważne, i cierpliwości wobec samego siebie, i wyrzeczenia się samego siebie, albo też i pragnienia, żeby wszystko szybko zrobić. Działać skutecznie, bezbłędnie. Też w przebaczeniu na pewno zawarte są nasze błędy, upadki, powstawanie. To temat, myślę, że bardzo ciekawy, a zarazem bardzo złożony. Będzie też w przebaczeniu wiele decyzji, bardzo różnych też decyzji, często bardzo trudnych. Dlatego też, gdyby tak kusić się dalej, określając, czym jest przebaczenie, moglibyśmy mówić, że jest to szereg różnych aktów przychodzących nam na myśl, których doświadczamy, sytuacji, zdarzeń, decyzji, wyborów. I stąd tak trochę biblijnie można by mówić, że przebaczenie to jest jakieś nawrócenie wewnętrzne, jakaś pielgrzymka serca, jakaś inicjacja do miłości nieprzyjaciół, poszukiwanie wewnętrznej wolności, odkrywanie prawdy, godzenie się z prawdą, przyjęcie prawdy, życie nią, zgodę na to, że taki jestem, a nie inny. Często myślimy o sobie lepiej niż naprawdę jesteśmy. Więc to jest taki temat trudny, a zarazem się, że piękny, bo rodzi jakąś wolność, właśnie poszukiwanie wewnętrznej wolności. I te wszystkie wyrażenia jakoś mówią o przebaczeniu, że jest to proces, który w nas postępuje, jeśli chcemy poznawać prawdę, odkrywać ją. To tak w wielkim oczywiście zarysie i tutaj powiemy sobie też, że jest to przygoda bożoludzka, na którą składa się bardzo wiele różnych czynników, to już tak we wstępie. Na pewno rodzi się pytanie w słuchaczach od dłuższego czasu, bo też takie padały tutaj pytania w e-mailach i SMS-ach. To od czego zacząć przebaczenie? Niech ksiądz w końcu to powie. Albo na czym ono polega, bo tyle o tym ksiądz to mówi, ale tak naprawdę nie mówi nic konkretnie. Być może tak. Ja, moim takim zamierzeniem jest, żeby najpierw zobaczyć przebaczenie, że jest to proces. Bardzo skomplikowany, bardzo trudny i bardzo złożony. I on wymaga od nas ogromnej cierpliwości. To takie pierwsze, bo myślę, że jeśli tego nie zrozumiemy, tego nie doświadczymy, tego się nie nauczymy, to będzie nam ciężko uczyć się przebaczenia. Bardzo często chcemy wszystko szybko zrobić.
Będzie nam się wydawało, że przebaczyliśmy.
Albo nam się może wydaje, że już wszystko załatwiliśmy. Od czego przebaczenie się rozpoczyna? Od decyzji. Od decyzji, że nie będę się mścił. To taki bardziej może jeszcze wstęp do tego, co kiedyś będziemy sobie mówić szczegółowo. Postanawiam, że nie będę się mścił. Jeśli ktoś mnie skrzywdził, ktoś mnie w jakiś sposób uraził, zranił, jakąś mi krzywdę wyrządził, poniżył, jakoś w jakiś sposób moją godność dotknął, ośmieszył czy wyśmiał, postanawiam, że ja na ten czyn, który jest zły, który w jakiś sposób mnie rani, krzywdzi, nie odpowiem zemstą. Nie będę się mścił. I tutaj pozornie to jest takie bardzo proste, a zarazem bardzo trudne, bo to jest taki pierwszy krok. A wiadomo, że pierwszy krok jest trudny. Jaki by nie był. Czy to niemowlę, który się uczy chodzić, czy pierwszy krok w szkole, pierwszy krok na studiach, pierwszy krok w małżeństwie, w poznawaniu siebie, drugiej osoby. To jest moment najtrudniejszy bardzo często. Najdłuższa droga rozpoczyna się od pierwszego kroku, tak mówi przysłowie, które jest, myślę, że bardzo trafne tutaj w tym momencie. Pierwszy krok na długiej drodze przebaczania to jest decyzja, żeby się nie mścić. Nie jest to decyzja taka podjęta w duchu wolontarystycznym, w takim porywie emocjonalnym, uczuciowym, że ja nie będę się mścił. Nie, to na pewno musi być to decyzja bardzo przemyślana, bardzo rozumna, gdzie jest też w tą decyzję zaangażowana nasza wola, ale właśnie rozum, przemyślenie różnych spraw. Czy naprawdę opłaca mi się zemsta? Co mi da, jak się będę mścił? A co mi da, jeśli się nie będę mścił? Czy jest sens na to zło złem odpowiedzieć?
Ja myślę, że też warto na tą mściwość spojrzeć w ten sposób, jako na odgrywanie się na kimś. Bo nam się kojarzy taka zemsta na zasadzie wyciągnięcia noża prawie. Ale to czasem można zrobić w bardzo wyrafinowany sposób.
Zemsta może trwać latami, tygodniami, miesiącami, latami, gdzie ja bardzo subtelnie, w sposób wyrafinowany, inteligentny, dokonuję właśnie odwetu. I nawet mogę o tym nie wiedzieć. No to jest takie chwilami też zaskakujące, że człowiek może nie tego nie wiedzieć. Jak spłyci prawdę o sobie, prawdę o zranieniu, o krzywdzie, o bólu, bardzo często to wchodzi w podświadomość, a później wychodzi na zewnątrz, ja o tym nie wiem, w formie właśnie zemsty. Dokonuje zła. Nie jest to grzech, bo nie wiem, że dokonuje zła celowo świadomie, ale dokonuje zła, mszcząc się. Często bardzo subtelnie. To są różne formy, bardzo różne. No, już nie będę podawał przykładów, ale tak na pewno jest. I bezużyteczne jest takie ciągłe przeżywanie też wszystkich goryczy i nieszczęść spowodowanych przez zemstę. Bo też tak może być. Często owocem zemsty jest później silne przeżywanie tego, co zrobiłem źle, a po co mi to było, dlaczego uderzyłem, kiedy nie musiałem, bo teraz widzę, że jest to złe, rodzi się poczucie winy i tak dalej, i tak dalej. A bywa tak, że zemsta jest o wiele silniejsza i większa niż to, czego doznałem. Ona może być niewspółmierna do mego bólu i cierpienia. Człowiek może w odwecie w dwójnasób poddać i bardzo przesadzić. Więc temat jest taki aktualny. Moment pierwszy to właśnie ta zemsta, decyzja, że nie będę się mścił. Nie dać się skusić zejściu do piekieł, to właśnie pójść w kierunku zemsty. Jest to często decyzja, jeśli w ogóle można tu mówić o decyzji, może bardziej skłonność, instynktowna. Człowiek naturalnie broni się przed tym, co go boli, przed cierpieniem, przed krzywdą, więc potrafi niestety od razu instynktownie oddać w formie emocji, uczuć. I tutaj na przykład nasze życie. Warto może na razie tak, będzie jakaś piosenka, na chwilę się zastanowić, jak ja się zachowuję, kiedy ktoś mnie krzywdzi, kiedy doświadczam problemów, trudności, porażek, niepowodzeń, kiedy ktoś mnie w jakiś sposób poniży, skrzywdzi, zrani, kiedy zgrzeszę, kiedy ja sam też dokonuję złych wyborów, jak się wtedy zachowuję? Czy jest chęć, żeby oddać? Czy jest wtedy chęć mścić się na przykład na sobie, poniżać siebie, katować siebie, wyzywać siebie? Bo też tak bywa. A właśnie, decyzja, że się nie będę mścił na sobie bądź na innych.
Za chwilę wrócimy do rozmowy.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna. Yeah.
świat ludzkich uczuć.
Zanim wrócimy do rozmowy, to mamy dla Państwa upominek. Książka Mój psycholog nazywa się Jezus Karla Nestiego. To jest bestseller światowy. Książka mówi o psychologii i o duchowości, ale ten, który ją pisze, nie jest ani psychologiem, ani teologiem. Jest dziennikarzem, obserwatorem, który znalazł pomiędzy tymi dwoma drogami sposób, żeby lepiej żyć za pośrednictwem Boga. Ta książka czeka na jedną z osób. Czekamy na Państwa SMS-y. Można je wysłać na numer 509-056-590. Czekamy na Państwa dane adresowe przez najbliższych 5 minut. Zapraszamy, jeśli ktoś z Państwa chciałby otrzymać taką książkę, do napisania do nas, a pod koniec audycji ją rozlosujemy. I powracamy do tematu przebaczenia. Mówił ksiądz o tym, żeby się tak troszkę przyjrzeć temu, jak my reagujemy na doznaną krzywdę. To jest jeden z tych elementów, które rozpoczynają tą naszą przygodę z przebaczeniem. No i
jest to pewnie moment być może kluczowy, a zarazem najważniejszy, by uczyć się zastanowić, kiedy doświadczę problemów, trudności, bólu, zranienia, krzywdy. To mogą być różne przyczyny. Umiera mi ktoś bliski, coś tracę, moje plany nie powiodły się. I co wtedy? Jak się zachować wtedy? To takie, myślę, że ważne jest tu zatrzymanie. Na przykład poeta kubański był 20 lat więziony w więzieniach Fidela Castro i kiedyś tak powiedział o sobie. Dla niego, dla tego poety, przebaczyć oznacza rozerwać łańcuch przemocy, odmówić walki z nienawistną armią wroga, pozostać lub stać się wolnym, nawet jeśli jest się ujarzmionym. I też inni pisarze czy poeci, znawcy tej dziedziny piszą w podobny sposób. Na czym polega przebaczenie? Na niejądaniu zapłaty. Takie sformułowanie jest negatywne, ale decyzja, żeby się nie mścić, jest zawsze takim punktem wyjścia każdego prawdziwego przebaczenia. Nie znaczy to, że mam dać się dalej kopać, bić, poniżać. Żeby tutaj ktoś tak nie myślał, że ja zachęcam do takiego upokarzania się przed ludźmi, którzy mnie wykorzystują. Powiedzieliśmy, decyzja, żeby się nie mścić. Tyle nie powiedziałem, że to oznacza, że mam dalej trwać w upokorzeniu albo że mam nie szukać swoich praw. Mam nie walczyć o swoją godność. Mam nie postawić żadnych granic. No nie, to nie oznacza coś takiego, tylko tyle. Podejmuję decyzję, że nie będę się mścił. To jest pierwsze. A co dalej, to pewnie kiedyś jeszcze będziemy o tym sobie mówić. Też, co warto jeszcze wiedzieć, że w przebaczeniu trzeba byłoby też umieć wejść w siebie. Przebaczenie wymaga wglądu w siebie. To tak mówiąc obrazowo, jakby kopnąć mrowisko. Wiadomo, co się wtedy dzieje, jak kopniemy w mrowisko. Podobnie zniewaga wywołuje takie zamieszanie w nas i taki niepokój. Jakiś wewnętrzny ład osoby, zranionej, upokorzonej, dotkniętej, jest przewrócony do góry nogami. Na przykład mam żonę, ona mnie zostawia. I to jest właśnie to kopnięcie w mrowisko. Było wszystko uporządkowane, ułożone, wszystko na swoim miejscu. A tu nagle wszystko się wali. Teraz, jak się w tym wszystkim odnaleźć? Oczywiście spokój jest zburzony, taka wewnętrzna integralność zagrożona. Wychodzą nagle na jaw takie moje osobiste braki, dotąd niewidoczne. Teraz moje ideały, żeby nie powiedzieć jakieś złudzenia co do własnej tolerancji, wielkoduszności, doskonałości, zostają wystawione na wielką próbę. Okazuje się, że jestem bardzo mały, bardzo słaby, bardzo porywczy. Ujawnia się taka ciemna nasza strona osobowości. Wybuchają, przerażają nas nasze uczucia, nasze emocje. Rządzą nami, jesteśmy ich niewolnikami. Wydawało się, że taki spokojny człowiek. A nagle okazuje się, że nim targają silne emocje. Wydawało się, że są one umartwione. I wobec takiego zamieszania człowiek staje się bezsilny, często upokorzony. stare rany, albo źle zagojone, albo zlekceważone, albo stłumione, jakoś tam wyparte, dołączają swój zgrzyt do takiej wielkiej kakofonii, wielkiego chaosu, który gdzieś tam się w nas zaczyna odzywać i kipieć. Więc jest taka wtedy wielka pokusa, aby odrzucić świadomość swego wewnętrznego ubóstwa i jego akceptację. Pokusa, żeby uciec. Pokusa, żeby z tym wszystkim, by sobie poradzić, trzeba byłoby zrobić coś, by to zagłuszyć. Jak wielki ogień, no to wlewam wodę i go gaszę. Jakiś głód, pragnienie, rozpacz. Nazwijmy to ogólnie, jakaś pustka się rodzi, bo jest rana. I teraz jak tą pustkę przeżyć? Stąd często myślę, że z powodu nieprzebaczania rodzą się nałogi, różne uzależnienia. Ponieważ człowiek nie mierzy się z prawdą o sobie, nie nazywa jej, nie staje w prawdzie, więc będzie musiał jakoś sobie z tym poradzić. Nie mówimy tu jeszcze o Bogu, bo tak naprawdę w podtekście tak daleko w tle brzmi Bóg, że to jest ta właściwa osoba, która może tą całą naszą wewnętrzną pustkę, chaos uporządkować. Tak naprawdę. Ale jest to przygoda bożoludzka, bo tutaj też decyduje człowiek. Ma wolną wolę, ma świadomość, rozum, poznanie i też dużo może zrobić. Na Pana Boga się otwierając lub nie. To jeszcze gdzieś tam może w przyszłości. Więc ta pokusa, żeby uciec, żeby nie akceptować tego, czego doświadczam. I stąd wtedy się mogą włączać, mogą w nas się odzywać bardzo silne mechanizmy, które są wytworzone w przestrzeni lat. Poprzez doświadczenia rodzinne, czy szkolne, czy na studiach. To bywa różnie, przez różne przeżycia. Jakie mechanizmy? Na przykład zaprzeczania, mechanizmy różnych ucieczek, w jakiś aktywizm, próby zapomnienia, próba przyjęcia roli ofiary, albo trwonienia energii na szukanie winnego, szukanie kary odpowiadającej temu afrontowi, liczne oskarżenia siebie, aż do załamania. Ileż osób bierze wszystko na siebie, że to ja jestem pewnie temu winny, czego doświadczam. Opierania się albo grania roli takiego nietykalnego, albo znowu bohatera, który jest wspaniałomyślny, który wybacza wszystkim i zawsze. I nieważne co. Więc takich różnych mechanizmów może być w nas dużo i one będą się też odzywać. Uleganie im zagroziłoby powodzeniu przebaczenia, które wymaga wyzwolenia siebie samego, zanim dokona się uwolnienia obrażającego. Są różne teorie, są różne poglądy, twierdzenia ludzi, którzy mówią, że przebaczyć to trzeba byłoby tak na zimno wszystko zrobić, matematycznie wykalkulować, bez troszczenia się o stan duszy. Daj spokój, po co to roztrząsywać, po co to analizować, po co przeżywać, zostaw to i nie wchodź w szczegóły. Bywa, że takie podejście chwilami pomoże. Ale bywa, że takie podejście nie pomoże. Zależy, o co chodzi. Myślę, że tutaj każda sytuacja jest inna i tu schematy nie działają. Chwilami w jednej sytuacji to może pomóc, ale w innej to może bardzo zaszkodzić. Jest to często zła rada, bo przebaczenie przejść musi przez uświadomienie sobie siebie, przez odkrycie wewnętrznego ubóstwa. Co ze mną się dzieje, kim ja w tej chwili naprawdę jestem? Moje wewnętrzne ubóstwo. To może być wstyd. Doświadczam wstydu. Albo doświadczam poczucia odrzucenia, agresywności, albo chęci zemsty, albo pragnienia skończenia z tym wszystkim. Rozpacz, myśl o samobójstwie. Co się ze mną w tym stanie dzieje, kiedy doświadczam upokorzenia, bólu, cierpienia, krzywdy? Co się ze mną dzieje? Teraz w takim stanie stłumić to? To grozi jakąś chorobą albo jakimś wykolejeniem. Jaśniejsze i prawdziwe spojrzenie na samego siebie to jest obowiązek, albo inaczej mówiąc, obowiązkowy przystanek na takiej zawikłanej drodze przebaczenia. Takie spojrzenie na pierwszy rzut oka może człowieka przerażać. Czy ja sobie poradzę z całą prawdą o sobie i z tym, co przeżywam? Ja się boję w to wejść. Czy ma to naprawdę sens? Czy mam tyle siły, żeby się zmierzyć z tym, co we mnie jest? Czyż to mogą być tak dla mnie trudne rzeczy, że człowiek obawia się, czy może wytrzymać? Nawet to może w rozpacz wprowadzić, czy dam rady. Jest to etap trudny, ale niezbędny, ponieważ przebaczenie innemu musi koniecznie przejść przez przebaczenie sobie samemu. I tu być może, a nawet bardzo potrzebna jest wspólnota, ludzie, żebym w tym etapie przebaczenia sobie, konfrontacji z prawdą o sobie nie był sam. Bo decyzję podejmuję zawsze sam. Nikt za mnie żadnych decyzji nie podejmie. Chciałoby się tak, ale nie ma tak. Mamy wolną wolę, więc decydujemy. I stąd ktoś obok może być, może nas w jakiś sposób wesprzeć, podnieść na duchu, ukierunkować, ale zawsze podejmuję sam decyzję. I wiadomo, że jeśli ma być i przebaczenie jako proces zdrowienia czy uwalniania, leczenia, to też będzie w tym zawarta i moja decyzja. Oczywiście tak. Kolejna myśl tutaj też taka ważna, to przebaczenie wymaga od nas poszukiwania nowej wizji relacji międzyludzkich. Na czym to polega, to za chwilę.
A teraz to.
Cause we're halfway.
I wracamy do rozmowy. Wspomniał ksiądz o tym, że w przebaczeniu trzeba też poszukać nowej wizji relacji międzyludzkich. Ona się też do tego odnosi.
Inaczej mówiąc, przebaczenie jest takim ćwiczeniem z wyobraźnią. To może dziwnie brzmi. Przebaczenie to ćwiczenie z wyobraźnią. Otóż, ale jest to trafne, wydaje mi się, sformułowanie. Postaram się za chwilę to wyjaśnić, jak to rozumieć. Dlaczego? Bo wyobraźnia odgrywa istotną rolę w przebaczeniu. Właśnie wyobraźnia. To jest taki wielki dar, który mamy w sobie. Oczywiście on może być przekleństwem. Pytanie, co sobie wyobrażamy i co weszło w naszą wyobraźnię. Ale też możemy nią pokierować. Możemy też obrazy, które w nas są, zmieniać. I to jest też ważne. Dlaczego? Bo przebaczenie nam przedstawia często taką innowację wobec powtarzającej się albo nieuchronnej pewnej logiki prowadzącej do zemsty. Mówiliśmy sobie na początku, że zawsze, kiedy doświadczamy bólu, cierpienia, to jest jakaś chęć odwetu, zemsty. Ja też mogę się na Bogu mścić latami. O tym mogę nie wiedzieć. Ileż osób ma wiele pretensji do Boga. Zarzutów, nienawiści, gniewu, agresji, bólu, żalu i jeszcze tam nie wiadomo czego. Noszą to w sobie latami. I skąd oni to mają? Czyli też trzeba byłoby Bogu wybaczyć. Chociaż obiektywnie biorąc, Bóg nam nigdy nic złego nie uczynił. Ale ja tak to przeżywam. Tak to
ale
odbieram.
Wiele osób ma też to wszystkie takie mechanizmy. Chociażby też pytanie, niszczenie się i reagowanie.
Pytanie, skąd to we mnie się zrodziło? Dlaczego we mnie tak jest, że ja tak reaguję na Pana Boga? Dlaczego na przykład reaguję ze wstrętem na spowiedź, na modlitwę, na adorację, na miłość Boga, na mszę świętą? Dlaczego? Skąd to jest? Albo dlaczego ja obarczam Boga problemami swoimi, trudnościami, krzyżami, cierpieniem, złem, bólem? Mieszam w to często Boga. Temat ważny też i myślę, że bardzo aktualny, ale to być może kiedyś poruszymy to szerzej. Ja tylko to sygnalizuję, ten problem, że też bywa i tak, że trzeba byłoby się zmierzyć z relacją z Bogiem, ja Bóg, i przebaczyć Bogu, tak po ludzku. To, co we mnie jest. Nie? Obiektywnie naprawdę Bóg jest miłością, jest dobrem i On nigdy nam nic złego nie uczynił. Ale ja mogę Go zupełnie inaczej odbierać. Może być to obraz zafałszowany. Karykatura Boga. Mogłem Boga uczłowieczyć. Powodów może być wiele. Niemniej tak może być. I przebaczenie przedstawia taką innowację. Tworzy ono przestrzeń. Jeśli podejdziemy do przebaczenia w formie nie będę się mścił, użyję wyobraźni, tworzy pewną przestrzeń, takie może trudne słówko, gdzie taka immanentna logika sądowych równoważności nie ma już uzasadnienia, bo przebaczenie nie jest zapomnieniem przeszłości, jest ryzykiem przyszłości, innej niż narzucona przez przeszłość czy pamięć. Jest to pewne ryzyko wyjścia w przyszłość, by nie zapominać, a zarazem stworzyć coś nowego. I tu trzeba wyobraźni. Żeby zaangażować się na drodze przebaczenia, ważne jest, by marzyć o lepszym świecie, by mieć w sobie optymizm, gdy rządzi wtedy sprawiedliwość i współczucie. Ktoś powie, to jest utopia, absurd. Takie myślenie to dzisiaj nie na czasie. Nic podobnego, bo czyż całe tworzenie nowego świata nie zaczynało się właśnie od najbardziej takich niedorzecznych fantazji, od takich wariatów, takich bożych ludzi, którzy myśleli właśnie w duchu miłości, w duchu nadziei, w duchu współczucia, sprawiedliwości. Mieli taką wyobraźnię, tak rozwiniętą i te marzenia, te ideały napędzały jakby w nich siłę, by przebaczać, bo widzieli w tym rzeczywiście sens, by tworzyć też dzięki temu nowe relacje między ludźmi. Przebaczenie stanowi część takich naszych wyobrażeń. Zawiera ono wolę tworzenia, czy nawet może raczej odtwarzania. Wiele osób mówi o tym na przykład w ten sposób, że wybaczanie nie jest powszechnym, takim zrutynowanym gestem. Nie jest zwyczajem na każdy dzień. To jest raczej ukryty kwiat, bardzo oryginalny, który zakwita za każdym razem na glebie bólu i zwycięstwa nad sobą. Piękne słowa, ale myślę, że bardzo prawdziwe. Przebaczenie to jest coś bardzo oryginalnego. jakiś ukryty, głęboko przepiękny w nas kwiat. Zakwita za każdym razem na glebie bólu i zwycięstwa nad sobą. Nie jest to proste. To nie jest jakaś rutyna, coś bardzo powszechnego. Tworzenie takie nie jest proste. I teraz, gdyby tak iść dalej tym tokiem naszego myślenia, co z tego jeszcze wynika? Otóż, czyż tworzenie nie jest, poza wszystkim, czynieniem czegoś z niczego? Trochę prowokuję w tym momencie, bo coś z niczego tworzy Bóg. Jakbym tutaj sugerował, że bogami jesteśmy. No nie. Nie. Czyż tworzenie nie jest, poza wszystkim, czynieniem czegoś z niczego? Tym nic, z którego bierze początek przebaczenie, to brak lub pustka, którą wina wprowadziła do stosunków międzyludzkich. Bym nazwał tym nic, tą pustką, ale pustka też jest czymś. Tak naprawdę. I my mamy z tym problem. Kiedy następuje zranienie, śmierć osoby bliskiej, plany nasze są zniszczone, brak powodzenia, trudności, nagle pojawia się pustka. Co dalej? Jest brak. Teraz jak sobie z tym brakiem, z tą pustką poradzić? I tu właśnie wchodzi proces przebaczenia. Przebaczenie odwraca sytuację, tworzy nową relację z winowajcą. Była wielka miłość, wielka przyjaźń, nastąpiło wielkie zranienie. Więc się też pojawia jakaś pustka, czegoś zabrakło, pojawiło się zło. Teraz jak tą pustkę wypełnić między nami? Trzeba mieć zbudować nowe relacje. One nie będą takie same, jak były kiedyś. Mowy nie ma. Bo ja już nie będę chciał wejść to samo, co było kiedyś. Bo już znam smak tego, co było kiedyś. Jeżeli już, to coś nowego, nie? Na innych prawach, innych zasadach. A więc będę tworzył nowe relacje, nowe więzi. Uwolniony od takich bolesnych więzów z przeszłością, przebaczający, może sobie pozwolić w pełni na życie teraźniejszością i na przewidywanie na przyszłość nowych stosunków z tym, który go skrzywdził. On może sobie wyobrażać, słuchaj, a może próbujemy na nowo, inaczej. Spróbujmy, użyjmy wyobraźni, planów. No załóżmy. Od tego momentu przestanie patrzeć takim złym okiem urazu, a zacznie widzieć nowymi oczami. Oczywiście, jeżeli druga osoba też będzie chciała coś nowego tworzyć. Tak niekoniecznie jest. Musi być, ale może. Szczególnie w małżeństwie. Albo dla osób, które są dla siebie ważne, w przyjaźni. W psychoterapii nazywa się to przeramowaniem. Przeramowanie wskazuje, że chodzi o ujrzenie nieszczęśliwego wydarzenia w poszerzonym kadrze. Aż do tego momentu byliśmy przywiązani do zranienia, niezdolni do widzenia czegoś, czego innego, a serce przepełnione było urazem. Bardzo wiele osób żyje później urazem, żyje krzywdą, żyje bólem, napawa się tym bólem. Karmi się nim każdego dnia, rozpacza, przeżywa, płacze, wspomina. Nie chce się pogodzić z tym, że jest teraz inaczej niż było. Bardzo wiele osób żyje takim oczekiwaniem, potrzebami, że może kiedyś rodzice się zmienią, może kiedyś rodzice dojrzeją, może kiedyś w końcu porozmawiam z ojcem, jak syn z ojcem, jak córka z matką. Może kiedyś mnie zapytają, co ja naprawdę czuję. Że może. A więc żyję.
Mamy też takie spojrzenie na tę osobę, która krzywdzi, bardzo często takie spowodowane naszym bólem. Tak. Na zasadzie wyrządzono mi krzywdę i na tym się skupiam. To przeżywam. Ale nie patrzę na tą osobę, która mnie skrzywdziła, jak na osobę, która na przykład sobie nie radzi, sama ze sobą.
Tak też może być. Będziemy za chwilę o tym mówić. Tutaj w tym momencie chodzi mi o tą koncentrację na urazie, na cierpieniu, na bólu. A właśnie wyobraźnia, budowanie nowych relacji, wyjście poza ten ból daje szansę powodzeniu przebaczenia, rozwoju człowieka. I teraz człowiek, jeśli podniesie głowę, tak to może powiem w cudzysłowie, żeby ocenić wszystko z właściwej perspektywy, takiej szerszej, no to wtedy odkrywa nową rzeczywistość, przesuwa granice horyzontu. I ta obraza, ten ból, to cierpienie, które urosło do rangi natręctwa, nie wiem, poważnego problemu, nienawiści, chęci zemsty, zamykania się w sobie, ucieczki i tak dalej, zaczyna tracić na ważności, na sile oddziaływania. ale też i wtedy życie staje się bardziej weselsze, bardziej radosne, bardziej wolne. Ale praca w przebaczeniu na tym się nie kończy. Za chwilę sobie powiemy, co dalej.
Katolickie Radio Podlasie. Dobre radio stąd.
Ludzkich uczuć.
A co oprócz tego spojrzenia na rzeczywistość, takiego szerszego spojrzenia na rzeczywistość, powinniśmy brać pod uwagę, chcąc prawdziwie przebaczyć?
Jeszcze wiele jest takich różnych ważnych aspektów, które mają udział w przebaczeniu, a jednym z nich jest sprawa, która dotyczy osoby, która mnie obraża. Przebaczenie ma być też oparte na uznaniu wartości obrażającego. Temat bardzo trudny do przyjęcia. I żeby osiągnąć przebaczenie, też jest istotne to, by nadal wierzyć w godność tego, który mnie zranił, który mnie gnębił, wyzywał, poniżył, zdradził, zostawił, oszukał, okradł, uderzył. Wierzyć w jego godność. W pierwszym momencie będzie to zapewne bardzo trudne do zrozumienia, do zrobienia w ogóle. Bo krzywdziciel ukaże się nam jako istota zła, godna potępienia, potwór. Może się też zdarzyć, tu wracamy do historii Alfreda, kiedyś o niej, do takiej bajce, taką bajkę sobie opowiadaliśmy. Właśnie tak jak w historii Alfreda, że raz dokonane uzdrowienie zmienia obraz drugiego i zamiast potwora odkryjemy istotę wrażliwą, słabą jak my sami, istotę zdolną do przemiany i rozwoju. Jak zobaczył Alfred też swoją biedę, swoją słabość i odkrył Adelę, swoją żonę, która go zdradziła, też, że była słaba i niekoniecznie zdradziła go tylko dlatego, że chciała, ale też miał on w tym swój udział, a wówczas docenił jej godność. Chociaż ona też go zraniła, ale on nie był też do końca taki bez winy. Przebaczenie to nie tylko uwolnienie się od ciężaru własnego bólu, ale też uwolnienie drugiego od ciężaru nieżyczliwego, surowego osądu, jaki żywimy wobec niego. Tak może być, że osoba, która mnie skrzywdziła, będzie niosła bardzo wielki ciężar na sobie, dopóki ja mu nie przebaczę i nie docenię jego wartości. Że przecież on być może żałuje, a ja nadal się do nim mszczę i nie chcę przyjąć przebaczenia, czy przeprosin w ogóle, że ktoś mówi przepraszam. Nie? To jest rehabilitacja w naszych oczach jego godności ludzkiej. Ktoś na przykład tak trafnie mówi o przebaczeniu i tak to określa, że przebaczenie jest wyzwoleniem, oswobodzeniem, ponownym stwarzaniem. Czyni nas nowymi, daje radość i wolność tym, których przygniatał ciężar winy. Przebaczenie jest gestem zaufania w stosunku do istoty ludzkiej. To jest tak dla naszego brata. W podobnym duchu, w podobnym sensie też mówią jeszcze inni ludzie, mówiąc o przebaczeniu, wyrażają to jako akt miłości do nieprzyjaciela. Akt zdolny go nawrócić, przebaczyć naszemu winowajcy. To akt miłości w stosunku do grzesznika, którego chcemy uwolnić z jego osobistego nieszczęścia, przed którym nie chcemy definitywnie zamknąć przyszłości. Kto więcej rozumie, ten więcej wybacza. Bóg wszystko rozumie i wszystko wybacza. My trochę rozumiemy i trochę pewnie wybaczamy, ale żeby też docenić winowajcę, jego godność, jego wartość, żeby też winowajcę zrozumieć, dlaczego on tak zrobił, z czego to wynika. Nie usprawiedliwiać, nie uniewinniać, nie tłumaczyć go. Wprawdzie też zobaczyć winowajcę, ale też jego godność, jego wielkość. Bo wiele osób przebaczają, dokonują subtelnej zemsty, poniżając krzywdziciela. Nie jesteś godny mojej osoby, ale ci wybaczę. Na przykład. Wszystko to może być też piękne, ale też można zapytać, czy nie ryzykujemy posunięcia się za daleko. A gdy winowajca oprze się i odrzuci uwolnienie, które mu na przykład ofiarowujemy, a jeśli on to ponownie wykorzysta, co wtedy? Czy damy się zranić drugi raz przez jego odrzucenie przebaczenia albo wykorzystanie tego przebaczenia? Jest tu zawsze pewne ryzyko. Czy warto je podjąć? Prawdziwe przebaczenie wymaga zawsze przezwyciężenia lęku przed kolejnym upokorzeniem. I to właśnie sprawia, że wiele osób mówi właśnie o przebaczeniu w ten sposób. To dlatego przebaczenie jest takie trudne, ponieważ boimy się. My często chcielibyśmy wybaczyć, ale się boimy. Boimy się, że ktoś to wykorzysta i ponownie nas zrani. I tu dochodzimy do momentu, gdzie możemy zapytać, czy akt przebaczenia czasami nie przekracza sił ludzkich. A o tym za chwilę. In Liverpool on Sunday, no traffic on the avenue. The light is pale and thin, like you.
Ludzkich uczuć.
Mamy telefon, witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Anna ze Sztokholmu.
Witamy serdecznie.
Bardzo Was słucham i tak często Was słucham, ale nie chcę zabierać głosu, ponieważ jestem bardzo ciekawa, co mówicie. To jest bardzo dla mnie na czasie. To wszystkie moje problemy, które są, to pomagacie mi rozwiązywać. W tej chwili takie mi przyszło osobiste, jak ksiądz mówił właśnie o tym, o przebaczaniu. To jest takie dla mnie trudne, kiedyś jestem bardziej wzrokowcem i było mi trudno coś zrobić fizycznie, to tak, ale jak przebaczyć? Jak to zrobić? Moja przyjaciółka poleciła mi książkę, ma tytuł Sekret. nie przeczytać takich zapisany jest autor. Mhm. Jest fantastycznie właśnie tam pisze, ja też zaczęłam pisać właśnie afirmacje czy pozytywne cechy mojego byłego partnera. I po prostu to po prostu pomaga. Mhm. Jakby ten zwrócenie się, zdawałam sprawę, że złość czy nieprzebaczenie to mnie przede wszystkim we mnie to uderza, a nie w kogoś. I to jest takie, jest bardzo ważne. Ja czułam, że to bardzo ważne jest, żeby przebaczyć, ale jak to zrobić? I właśnie zaczęłam czytać tę książkę, bo udało mi się ją kupić po polsku, więc zaczęłam ją czytać i tam właśnie pisze o umyśle, o naszym, to co mamy, to przyciągamy to. Także dlatego w własnym naszym interesie jest, żeby przebaczać, żeby myśleć pozytywnie. Ja też pamiętam taki moment, jeśli kiedyś bałam, rozeszłam się z mężem, byłam w separacji, a bardzo chciałam odwiedzić teściową, bo z tym ona mi nie wró, prawda? Mąż pił, to on jest chory. I z duszą na ramieniu jechałam do niej i się modliłam. A potem jak wracałam, to się po prostu fruwałam, bo dosłownie ona się bardzo cieszyła, że ja przyszłam. I tak uważam, że jest zawsze ryzyko ponosimy, czy nie zostaniemy ocenieni, czy odrzuceni. Ale jeżeli wychodzimy z dobrymi intencjami, z dobrym sercem i zgodnie z własnym sercem, uważam, że to się opłaca. Zawsze jest ryzyko, że możemy być odrzuceni, że bardziej oskarżeni, o wykpieni, ale jest też zawsze są kilka stron. Czy ja wtedy pamiętam, dla mnie było takie bardzo ważne, żeby ją odwiedzić i się przekonałam, że ona nic do mnie nie ma, że ona mi właśnie współczuła, że ja tak się czułam, bo to nie mogłam sobie życia ułożyć, eks-mąż pił i to było bardzo, bardzo ciężko życie. I my się obydwie opłakałyśmy. I tak ja ze wzruszeniem do dzisiaj pamiętam, że już nie żyję, ale do dzisiaj pamiętam, jak to było ważne, że jednak odważyłam się i pokazałam, że jestem też słaba i myśmy się spotkały obydwie. Obydwie się dopłakały i cieszyłyśmy się. I miałyśmy dobrą relację, mimo to, że ja się rozwiodłam z mężem, że nie żyłam z nim. Jednak odwiedzałam ją i po prostu zawsze na mnie czekała i lubiła, jak ja przyjeżdżam do niej, jeśli spotykałyśmy. Mhm. Także to ja bardzo wam dziękuję za wasze audycje, za wasze wiadomości. Dla mnie to jest ogromna pomoc i takie obudzenie takiej nadziei, że może być lepiej, że sobie poradzę w życiu, że jednak to warto po prostu. Mhm. Że jak chce się żyć godnie, uczciwie i tak z Bogiem. Wiadomo, są różne czasy próby, też mam, przechodziłam właśnie niedawno i tak płakałam, Boże, po co mi dałeś takie życie, dlaczego ja krzywdzę, dlaczego tak się czuję, a teraz przychodzi czas światła, że jest jaśniej, tak zebrałam siły i tak właśnie dostałam tą książkę Sekret i zaczęłam ją czytać i pisać pozytywne cechy byłego partnera, żeby przestać złorzeczyć czy złościć się na niego. I w tej chwili spada napięcie. Ja czuję, że jest lepsza energia, lepszy... sama z sobą się lepiej czuję. Mm-hmm. On jest też dzieckiem Boga, ale zaczęłam pisać, że on jest kochany. Czy on jest dzieckiem Boga. Jest taki, jaki jest. Bóg kocha nas wszystkich. Mm-hmm. Po co walczyć? Po co oskarżać, oceniać? Mm-hmm. To nie daje mi spokoju, ani tym bardziej nie, bo to narasta wtedy złość jeszcze więcej. Dziękuję.
Pani Aniu, dziękujemy bardzo za ten telefon. Pozdrawiamy serdecznie. Ja myślę, że ta wypowiedź pani Ani też jest poniekąd odpowiedzią na pytanie naszego słuchacza. Czy można dwa lub więcej razy wybaczać to samo tej samej osobie, zakładając, że zostały wszystkie warunki przebaczenia spełnione? Czy oznacza to, że za pierwszym razem wybaczenie nie miało miejsca? I pani Ania trochę odpowiedziała na to pytanie, bo ona powiedziała o tym, że przebaczenie, brak przebaczenia uderza w nas. Czyli tak naprawdę warto przebaczać dla nas samych również.
Jest to proces, który trwa. Ale też na pewno przebaczenie wymaga od nas nowych relacji, nowych wyzwań, nowych zadań. Że nowa sytuacja to nie jest to samo, co było kiedyś. I możemy ten błąd popełniać. W stosunku do osoby, która nas krzywdzi, wybaczamy, rozmawiamy o tym, mówimy, że dobrze, od tej pory będzie inaczej, a tamta osoba robi to samo. I stąd będzie pytanie w tym momencie, co zrobić? Czy dalej wybaczać, kiedy ona jest jakby no nieugięta, czy może jest słaba, może nie potrafi inaczej? Czy ją zostawić, jak to jest możliwe? A jeśli jest niemożliwe, na przykład małżeństwo, to trwać w cierpliwości. Bywa różnie, może nie wynika to ze złej woli danej osoby, że ona nie może zmienić czegoś, co w jakiś sposób boli. No, temat jest bardzo złożony i nie taki jednoznaczny. Budowanie relacji międzyludzkiej poprzez przebaczenie jest zawsze pytaniem, bardzo często, o pojednanie. To są dwie różne postawy. Przebaczyć zawsze możemy, pojednać się nie zawsze. I też warto o tym wiedzieć. Na przykład w małżeństwie powinno nastąpić i przebaczenie, i pojednanie. Załóżmy w małżeństwie, w bliskiej relacji, ale pojednanie z wrogiem albo z osobą, która mnie skrzywdziła, a nie żyje, nie nastąpi. Jest niemożliwe. Natomiast przebaczenie tak, zawsze. Dlatego Jezus mówi, że przebaczać powinniśmy zawsze. Bo to dla nas jest potrzebne, dla naszego rozwoju. Ale też i dla winowajcy. A przebaczyć winowajcy o wiele łatwiej jest, tak to może określę, łatwiej jest, jeśli rozumiem go. Dlaczego on tak zrobił, z czego to wynika. Wtedy jest łatwiej przebaczyć. Ja myślę na przykład tutaj w formie może pewnej rady czy sugestii dla ludzi, którzy mają ogromny żal, bunt do rodziców. Że rodzice ich bardzo mocno skrzywdzili. Jeśli weszliby w życie rodziców i przeanalizowali ich przeszłość, to by lepiej zrozumieli winowajcę. I byłoby im łatwiej przebaczyć rodzicom, dlaczego ich skrzywdzili. Byłoby to prostsze i łatwiejsze. Myślę, że tutaj warto też na to tak spojrzeć. Zresztą będziemy kiedyś o tym jeszcze mówić. Jeden z aspektów przebaczenia, właśnie zrozumienie winowajcy. Niektórzy ten temat upraszczają. On jest potwór, on jest kat, on jest zły, on jest pijak, on mnie skrzywdził, wykorzystał, molestował seksualnie itd., itd. On zabił, okradł, zostawił, odszedł, więc temat jest zamknięty. Tu nie mamy o czym rozmawiać. A to nie jest do końca tak. Jakbyśmy wyniknęli jego życie, okaże się, że jest to człowiek bardzo biedny, bardzo pogubiony, który też prosi o godność, o szacunek. I nasze przebaczenie może dać mu też szansę takiej rehabilitacji, odnowy własnej osoby. To, że przebaczenie to jest decyzja. Nie będę się mścił, ale też i nie pozwolę, by ktoś mnie dalej obrażał. A to jest też ważne.
No, niestety nasza audycja dobiega końca. Ja powiem może, kto trzyma od nas książkę. Mój psycholog nazywa się Jezus. Książka wydawnictwa edycji Świętego Pawła. Książka napisana przez Carlo Nesti. Polecamy Państwu również sięgnięcie po nią w księgarniach. A otrzyma ją od nas Kamil Sprzączak. Gratulujemy. Myślę, że tak warto zakończyć tą naszą audycję tą bajką, którą przysłała nam słuchaczka. Takie krótkie opowiadanie. Pewien indiański chłopiec zapytał kiedyś dziadka, co sądzisz o sytuacji na świecie? A dziadek odpowiedział, czuję się tak, jakbym w moim sercu toczyły walkę dwa wilki. Jeden jest pełen złości i nienawiści. Drugiego przepełnia miłość, przebaczenie i pokój. Który zwycięży, chciał wiedzieć chłopiec? Ten, którego karmię, odrzekł dziadek. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, którzy się do nas odezwali, którzy się nie odezwali, a słuchali. Zapraszamy na kolejną audycję. Temat przebaczenia będziemy kontynuować. Ksiądz Robert Staszuk był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Tomasz Goska program realizował. Anna Kaszczyc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.